To jest podcast dla Polonii. Justyna Miguła, zapraszam serdecznie.
października 1788 roku obrady rozpoczął Sejm Czteroletni, Sejm inaczej zwany Wielkim. No i zazwyczaj o tym głównym dziele Sejmu Wielkiego mówimy, czyli o uchwaleniu Konstytucji 3 maja, tak zwanej, którą uchwalono w 1791 roku. Ale my, drodzy Państwo, chcemy dzisiaj udać się za kulisy tych obrad. Opowiadać o kulisach obrad Sejmu Wielkiego będzie dr Krzysztof Jabłonka, historyk.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, witam Ciebie, Justyna.
Więc jak do tego doszło, że w ogóle Sejm Czteroletni został zwołany? Został zwołany za zgodą carycy Katarzyny II. Jak oni uzyskali właściwie tę zgodę w tym czasie?
No, podstępem oczywiście. Natomiast trzeba powiedzieć, że Sejm nie wiedział, że będzie czteroletni. Sejm miał być dwutygodniowy, czasami trwał miesiąc, po czym co dwa lata się zbierał. To był tak zwany Sejm ordynaryjny, czyli zwyczajny. Natomiast tutaj były szczególne przypadki, mianowicie Rosja weszła w wojnę, trudno powiedzieć, czy ona jej wypowiedziała, czy jej wypowiedziano, z Turcją. Ostatni raz się widział wtedy Stanisław August Poniatowski. Pamiętajmy, no, kiedyś byli bardzo bliskimi sobie, nawet mieli wspólną córkę, która na jakąś ospę umarła w wieku 2 lat. Spotkał się z Katarzyną. Udał się do Kaniowa, a tam Katarzyna spływała Dnieprem, proszę bardzo, z tymi wszystkimi swoimi galerami, a Patiomkin budował te słynne wioski patiomkinowskie, czyli przewoził je potem i pokazywał, jak tu pięknie lud, beztrosko żyje i tak dalej. W końcu się spotkali. I tu wielkie rozczarowanie. Mianowicie Stanisław, który przybrał dumne imię August Poniatowski, mógł najwyżej wspierać działania Katarzyny, a nie mógł prowadzić samodzielnych. A pamiętajmy, od czasów Władysława IV Polska usiłuje, Rzeczpospolita, bo to przecież siłami 4 narodów, usiłuje przebić się do Morza Czarnego i uruchomić tak zwany handel czarnomorski, no głównie płodami rolnymi, w tym zboże. Ale stepy czarnomorskie były tak żyzne, że tam samo wszystko rosło. Arbuzy, nie arbuzy, morele, jabłka, gruszki i tak dalej. Tego było naprawdę mnóstwo, a było to bardzo potrzebne na Bałkanach, w Turcji. Chociaż Turcja miała też swoje, tak powiem, frukty, ale była raczej pustynna. No i tamtędy można było się przebić na rynki śródziemnomorskie. Z czarnomorskich na śródziemnomorskie. I to była wielka, niezrealizowana w XVII wieku idea, która się zresztą skończyła fatalnie, bo jak wiemy, wykończyły nas te 7 potopów od Kozackiego, który wybuchł w 1648, aż po najazd turecki i słynną obronę Kamieńca, Trębowli i tak dalej. No myśmy to wszystko zakończyli Wiedniem, potem już był pokój. Wydawało się, że będzie spokój, gdyby nie to, że Rosja weszła na tory imperialne. Co to oznacza? To oznacza, że władze w Petersburgu już co najmniej od prawie 100 lat, ale na pewno od przełomu Piotrowego, pełnili Niemcy. Niemcy, których Jasienica, nasz wybitny pisarz Lech Bejnar, czyli Paweł Jasienica, przezwał Germanami petersburskimi. To jest bardzo dobre określenie. Dlaczego? Bo ich mentalność była germańska. I tam z Rosją nie mieli wiele wspólnego. Caryca owszem, mówiła po rosyjsku, ale najczęściej przeklinała i ze służbą jakieś tam polecenia. Normalnie mówiła po niemiecku, a elegancko po francuski. Reszty języków nie znała. Zgoda była. Chodziło o to, żeby postawić 100-tysięczną armię polską, no a na to Sejm musiał uchwalić podatki. I w tej sytuacji zgoda formalnie nie była w ogóle potrzebna. Polska była formalnie państwem suwerennym. Ale właśnie w 1717 roku w tak zwanym Sejmie Niemym, w którym nikogo nie dopuszczono do głosu, spacyfikowano wtedy Konfederację Tarnogrodzką, zapisano, że wszelkie zmiany ustrojowe muszą być już za zgodą protektorki rosyjskiej. I ona mogła tutaj, oczywiście można było jej się przeciwstawić, ale właśnie nie było czym. Nie było wojska, bo nie było pieniędzy. A zatem w tej sytuacji Rzeczpospolita po prostu znajdowała się w tak zwanym szerokim kręgu zainteresowania imperium, już wtedy Rossicum, czyli rosyjskiego. Pamiętajmy, nazwa Rosji wchodzi do użycia dyplomatycznego, no i w ogóle do historii, w momencie, kiedy stolica z Moskwy przeniesie się do Petersburga. Wcześniej była to Moskowia, państwo moskiewskie i tak dalej, a jeszcze wcześniej Wielkie Księstwo, Carat. Pamiętajmy, taką krytyczną datą jest 1 luty 1717 roku, kiedy podpisany na Sejmie Niemym protokół no, czynił z nas państwo niesuwerenne. I teraz trzeba było pertraktować. Była zgoda. Wydawało się, że na tym Sejmie przewagę ma jednak stronnictwo prorosyjskie, które już się zaczęło tworzyć wokół Petersburga i przyszłych czterech zdrajców. Zwykle się wymienia trzech, ale tutaj trzeba dorzucić już czwartego. To był oczywiście hetman Branicki, to był Rzewuski, Szczęsny, czy też raczej nieszczęsny Potocki i bracia Kossakoscy, Szymon i jego brat biskup. Obaj potem zawiśli na szubienicach. Natomiast w tym przypadku wydawałoby się, że caryca, czy to pod wpływem Patiomkina, czy innych tak zwanym wrymieńszczyków, zmieniających się kochanków, doszła do wniosku, że upilnuje Rzeczpospolitą i ta posłusznie uchwali podatki. Podatki się ściągnie przy pomocy wojska rosyjskiego i będzie armia, która będzie współgrać z postępami na Morzu Czarnym, a przede wszystkim w zdobywaniu tak zwanej Noworosji, czyli tego, co się teraz na Ukrainie dzieje. A tymczasem powstało u nas, zjednoczyły się właśnie różne grupy i powstało Stronnictwo Patriotyczne, które przedstawiło całkiem dobry projekt reform. Wspomniałaś Konstytucję 3-majową, ale pamiętajmy, że ją poprzedzają trzy uchwały wcześniej, na przykład o niepodzielności Rzeczpospolitej, ustawa o sejmikach, czy o naszych miastach królewskich i trzy później. Więc ona jest taką perłą w środku siedmiu uchwał, taka złota siódemka, reformujących właśnie do gruntu wszystko. To jest zdumiewające, że zdawano sobie sprawę, z czego się składa państwo i jak je reformować. A dlaczego? Bo było to chyba już ostatnie w Europie, zanim wybuchnie Francja, państwo obywatelskie, gdzie władza była w ręku tych, którzy tam mieszkali, a nie jakaś odgórnie dana deigracja czy rosjegracja.
Czyli okazało się, że to stronnictwo patriotyczne jest liczne, liczniejsze niż stronnictwo prorosyjskie, tak?
I to antyreformatorskie, ono nie całkiem było prorosyjskie, bo Potoccy na przykład chcieli w ogóle rozmontować Rzeczpospolitą na republiki i zrobić z nich coś w rodzaju pseudostanów. Branicy w ogóle chcieli włączyć do Rosji się nie przejmowali tym. Tam była pewien szczegół. Jeszcze nie przemogli na tym Sejmie. Sejm się ciągnął, limitowany był. Prawie 2 lata, no i stąd wyszło mu 4. I nagle postanowiono, no trzeba po 2 latach, były po prostu nowe wybory. I wtedy podjęto bardzo ciekawą decyzję. Sejm podwójnie reprezentowany. Czyli zrobiono ponowny wybór z zachowaniem starych. Starzy byli jeszcze konserwatywni, nic się z nimi nie dało. No, gdyby się dało, to byśmy wyprzedzili konstytucję amerykańską. Przecież 88 rok, to mogliśmy z powodzeniem jeszcze w początku 89, a pamiętajmy, amerykańska jest z września 1789, jeszcze, znaczy tuż po zdobyciu Bastylii, czyli jeszcze przed rewolucją francuską mogliśmy ją mieć. No ale oczywiście z przyczyn własnych i zależności od Rosji nie mogliśmy jej mieć. Nie dało się ich. I teraz dopiero się okazuje w tych nowych wyborach, że dojrzało społeczeństwo szlacheckie do wybrania naprawdę światłych ludzi. To jest Niemcewicz, to jest Wybicki. I to powoduje, że powstaje bardzo poważna grupa, świadoma, jak się reformuje państwo, zdolna nie tylko głosować, ale i zrealizować tę reformę w praktyce. Rosja zajęta wojną z Turcją, zresztą nie najlepiej ona przebiegała, tam parę razy przegrali, flota się tam może lepiej spisała, Nachimow gromił tych Turków po Morzu Czarnym, no ale Suworow nie radził sobie w tych stepach. To była zresztą dość trudna walka, bo Turcy dysponowali dysponowali czambułami Tatarów, którzy wprawdzie Turcji też nie słuchali, ale jakby byli na jej żołdzie, pod jej opieką.
I w tej walce też brała udział polska armia, którą...
Nie. Ona się nie dała wplątać. Polacy obsadzili jedynie granice. Mieliśmy taki grudek, taki właściwie zamczysko, nazywał się Jahorlik, na samym południu. Tam się ta cała nasza armia skupiła, która w razie, gdyby Turcja miała ruszyć, to miała iść. Rosja sobie nie życzyła naszego udziału, bo byśmy wtedy mogli coś zająć. Jeszcze nie daj Boże dojść do Morza Czarnego, jakąś Odessę zbudować czy coś. No tutaj ona pilnowała swoich.
No tak, ale to była ta armia, która poszła jakby w zamian za zgodę carycy Katarzyny II, tak? Za zgodę
na
Sejm.
Tą armię to dopierośmy zaczęli tworzyć. Tam poszło to, co już było, no przecież jakaś była armia w tym kraju. Natomiast reszta, ta 120-tysięczna wymarzona armia, no nigdy do takiej nie doszło. Zaczęła się tworzyć. No 2/3 w koronie. Korona była dwukrotnie większa od Wielkiego Księstwa. No i 1/3 na terenach Białorusi, Litwy i Łotwy. Pamiętajmy, najwierniejszą była Kurlandia z Semigalią, czyli połowa dzisiejszej Łotwy, która do samego końca Rzeczpospolitej przy niej wytrwała. Już była podporządkowana, jak to mówiło się wtedy, skurlandyzowana. Później to się przeniosło na Finlandię, czyli spenetrowana przez Rosjan. Ale jednak Sejm decydował, co się tam dzieje i stany kurlandzkie, semigalskie, które miały wspólną izbę, odwoływały się nieustannie do Warszawy i od nas, czyli od nas Polaków i Litwinów, otrzymywali, no jakbyśmy to powiedzieli, status prawny. Czyli właśnie konstytucje. To też są udziałowcy naszej konstytucji. Mhm.
Czyli wracając do Sejmu Wielkiego.
I on się wtedy robi wielki.
Tak, i można powiedzieć, można powiedzieć, że troszeczkę się te reformy wymknęły carycy Katarzynie II spod kontroli, tak? Jakby nasi to stronnictwo patriotyczne.
Wykorzystało sytuację. Tutaj trzeba przyznać, że Prusy zmieniły zdanie i nagle Prusacy troszeczkę mówiąc podpuścili Polaków, że sprzeciwcie się, to my wam pomożemy. I Potocki wynegocjował, Ignacy Potocki powiem, żeby nie mylić z tym nieszczęsnym, wynegocjował traktat pruski, który niestety nas zawiódł potem w 1790 roku, w wyniku którego na bazie tego właśnie sprzeciwiliśmy się totalnie Rosji i trochę podstępem przepchnęliśmy konstytucję majową. Powstało specjalne stowarzyszenie, które tajnie obradowało gdzie? W Świętej Katarzynie na Fosie, na Służewiu. Tam się rodziło właśnie w tych komnatach, które do dzisiaj się zachowały. Dwór nigdy nie spłonął, nawet w powstaniu. Jednym, drugim, trzecim, każdym. W związku z tym stamtąd jakby przywieziono konstytucję. I kto ją pisał? 4 osoby, o których rękę jakby widać. Najważniejszym był Scipion Piattoli, Włoch, który świetnie znał konstytucje lokalne, no w tym na przykład Korsyki, która nieco wcześniej powstała, tylko ona była po prostu lokalna, ziemska. Ale Wenecja miała coś w rodzaju, przy tym konstytucje powstawały, czyli takie fundamenty ustrojowe jeszcze w czasach rzymskich. Pamiętajmy, nasza konstytucja na Rzymie jest oparta, dlatego jest lakoniczna, ona jest cieniutka, ma ile? 11 rozdziałów. Potem był oczywiście Hugo Kołłątaj, no największy umysł owej epoki, statysta, czyli mąż stanu, ksiądz zresztą, kanclerz Krakowskiej Akademii. On tutaj rzeczywiście wynegocjował. Król, który uchronił część przywilejów, jednak władza królewska coś znaczyła, tak jak dzisiaj władza prezydenta u nas, to nie jest jednak figurant, jak w Niemczech do przecinania wstąki, podawania ręki, tylko liczą się z nim. No i jakby to powiedzieć, pomniejsi statyści. W tym jeden był Szwedem, Engelhard, który przyłożył rękę do tej konstytucji. Tu się czasami mówi, że masoneria tam i tak dalej. Nie, to wtedy masoneria była taką zabawą trochę tych ludzi. Chodziło wtedy o pewne forum braterstwa między mieszczaństwem a szlachtą, a w masonerii wszyscy byli równi. I tego typu równość obywatelska, przynajmniej z mieszczanami, wchodziła w grę. Konstytucja była dopiero początkiem reform. I dlatego ona jest niedoskonała. My ją uwielbiamy, mało kto ją czyta. To jest konstytucja 4 narodów, a nawet z tymi Łotyszami bym dorzucił ich tu, 5 narodów Rzeczpospolitej. To, że jest po polsku, wynikało z faktu, że wszyscy ten język rozumieli, jak dziś angielski. na litewski ją wtedy zaczęto tłumaczyć i zachowały się teksty. Wprawdzie nie zdążono ich wydrukować, bo jak wiemy, rok później wybuchnie wojna, ale się zachowały teksty w Uniwersytecie Wileńskim, że próbowano ją wydać w języku litewskim. Byłby to pierwszy dokument. I właściwie dzisiaj się uważa, że to, co się zachowało, jest pierwszym dokumentem państwowym w języku litewskim. Kiedyś tam Giedyminowie inni pisali po łacinie, później po białorusku, potem przeszli na polski, a teraz było po litewsku. No, Białoruś i Ukraina to sobie musiały później przetłumaczyć. Niemniej ich posłowie głosowali za tąże konstytucją. Prawie tak. Cała Białoruś, no i połowa Ukrainy. Tutaj wspomnimy coś ciekawego. Wprawdzie te mniejszości, jeżeli nie miały, ktoś z nich nie miał, Ormianie mieli szlachectwo, to rzeczywiście, ale to oni tak metodą kupna troszeczkę. Gdańsk przysyłał swoich, to byli Niemcy Rzeczpospolitej. Słuchajcie, oni bronili tej Rzeczpospolitej przeciw komu? Przeciw Prusakom, mówiąc tym samym językiem, ale w tym niemieckim języku lżyli ich równo, mówiąc, że oni są z ducha Polacy. Są Żydzi polscy, którzy mieli własny sejm. Waad Arad i nazywał się Sejm Czterech Ziem. Właśnie Ziem Rzeczpospolitej. No i byli Karaimowie, którzy też mieli swoje maleńkie, ale dobrze funkcjonujące sejmy, które sądziły. To przede wszystkim się sądzeniem zajmowały. Sejm żydowski zbierał przede wszystkim okup pogłówne i przekazywał królowi. Także, no i Tatarzy. Jeszcze Tatarzy zostają. Muzułmanie, którzy, niektórzy z nich byli szlachtą. I to wyróżniło. Nigdzie w Europie muzułmanin nie został szlachcicem, tylko w Rzeczpospolitej. Mhm.
Czyli tak jak to w życiu zazwyczaj bywa, dobro najlepiej robi się wspólnie i
tak, jak każdy
sukces ma wielu ojców. I przypomnijmy, że właśnie obrady rozpoczęły się właśnie 6 października.
I zamieniły się wielkie obrady, a ten Sejm urodził nam konstytucję. Nie tylko konstytucję. On jeszcze spełnił ważniejszą rolę. Przywrócił nam poczucie honoru. Od tej pory można było albo uznać i naśladować tę konstytucję, tak chciały Prusy, albo ją zniszczyć i zdeptać, jak zrobiła Rosja. Jaka była odpowiedź carycy Katarzyny? Jakby ta konstytucja weszła w życie, to wszyscy chłopi by od nas uciekli. Słuchajcie, jakie to jest aktualne dzisiaj. No wszyscy uciekną od Putina, jeśli u nas będzie konstytucja, która ich obejmuje. No nie wiem, jakaś europejska, której tych Rosjan, przynajmniej do Uralu, będziemy nazywać rodakami. No to wtedy wiać będą spod wszelkiej niewoli. Wolność jest prawdziwą ojczyzną ludzi.
Powiedział dr Krzysztof Jabłonka. Bardzo dziękuję.
To był podcast dla Polonii.
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.